Na falach Radia Dwóch Stolic, Radia Wnet, 16:42 w studio Rafał Woś, publicysta, dziennikarz, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Super Ekspres czasami również dziś.
Co wtorek felieton Woś Populi.
Woś Populi. No to na początek, skoro Populi, to do domu ludu przejdźmy, czyli do parlamentu, tam gdzie my wybieramy swoich przedstawicieli. Dzisiaj posłowie, jutro senatorowie odbiorą swoje zaświadczenia o wyborze. Sejm, gdzie wraca Lewica, gdzie pojawia się po raz pierwszy chyba jako zwarta formacja od czasów Ligi Polskich Rodzin Narodowa Prawica. Sejm, gdzie PiS ma samodzielną większość, ale nie ma senatu. Jaki to będzie Sejm?
Parę nowych rzeczy tam się wydarzy. Ta Lewica jest ciekawa, bo ona już nawet nie, że wraca, ale tam spora część Lewicy to jest taka nowa Lewica, bo w Polsce z Lewicą był ten problem, że ona tam właśnie przez lata była SLD-owska i z tym się kojarzyła, a potem zniknęła i wydawało się, że już wymiera, a jednocześnie oddolnie zaczęła rosnąć taka Lewica właśnie inna, w kontrze do tej taka... niektórzy mówili, oni mówili prawdziwa Lewica, no i ona wchodzi. No na przykład to środowisko Partii Razem, to nie było go w poprzednim parlamencie.
Sześcioro posłów
i to już jest taki wynik, który jakby ktoś Razem powiedział rok temu, że będą mieli 6 posłów, to by nie uwierzyli, bo wydawało się, że to jednak ten projekt nie wypali. No i z tą Lewicą to było tak, że jeszcze pół roku temu było tam, ten jeden nie miał nic, drugi nie miał nic, trzeci też nie miał nic, a teraz już mają coś. 50 posłów prawie to jest już coś.
I dwóch senatorów, tylko tak. Pytanie, czy Partia Razem nie straciła co nieco cnoty przy tym mariażu. Ostatnia twoja książka, Lewice, racz nam wrócić, panie, no i wróciła ta Lewica, o której pan redaktor marzył?
Czy cnotę straciła, czy nie? Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że człowiek powinien różnych rzeczy spróbować w życiu i doradzałem zawsze Lewicy, żeby się nie bała różnych mariaży i wchodzenia w ten, bo jakby jak się nie wchodzi w różne mariaże, to też się jest zakładnikiem jakiejś sytuacji i rzeczywistość trzeba kształtować aktywnie, jak się chce ją kształtować, a nie tylko komentować. No i Lewica...
Za jedną propozycję mariaży musiał pan się z jedną redakcją pożegnać.
No właśnie, no ale to jakby nie zmieniło to mojego przeświadczenia, że Lewica, no Lewica zbyt długo była właśnie taka mała, nic nieznacząca i jak się za długo jest w takiej pozycji, to się nabiera, to się staje taki niefajny, no bo człowiek wtedy jest taki pełen pretensji do świata, że nikt go nie rozumie, że ja mam rację, ale coś się światem jest coś nie tak. Dlatego mi się wydaje, że to bardzo dobrze, że ta Lewica jest w Sejmie, bo ona będzie się mogła zmierzyć z rzeczywistością, prawda, nauczyć się głosować, czegoś się tam dowiedzieć o sobie, o innych, wejść w jakąś koalicję, zerwać jakąś koalicję, wejść, wyjść, podyskutować. To będzie bardzo dla Lewicy ważne.
Okej, tylko że to jest Lewica, część jest nowa, tych 6 posłów z Partii Razem trochę od wiosny. Pytanie, na ile to jest Lewica, ile tam jest Lewicy w Lewicy, no ale mamy też starą Lewicę, mamy Czarzastego, mamy Kwiatkowskiego,
wszędzie
mamy Dyducha,
jest,
mamy
Senyszyn, tak,
osoby,
tak,
które chyba, jeśli chodzi o tą Lewicę socjalną, nie mają jeszcze czym popisać.
Nawet w SLD jest parę nowych osób. To też nie jest tak, że SLD to wprowadziła tak 100% tych, co już byli.
No, no jest to chociażby Anna Maria Żukowska.
Tak, no na przykład. Więc jest parę nowych osób i to nie jest tak, to taką recydywą prawdziwą tego starego SLD to były wybory do Parlamentu Europejskiego i ci, co tam weszli wtedy z list koalicji europejskiej, to byli tacy starzy SLD-owcy, prawda?
Cimoszewicz, Miller.
Tak. A tutaj teraz, no to jest jakaś taka trochę nowa gwardia. Wiosna to też nie jest jeden do jednego ruch Palikota, no jest na tej emocji budowany, ale nie tylko, bo Biedroń coś tam jednak w międzyczasie trochę zbudował, trochę zniszczył, ale coś tam się zadziało od tego czasu, więc to nie jest takie przeniesienie jeden do jednego. To w ogóle w polityce się zmieniają, prawda? Ja często te dyskusje toczę na drugim froncie i zawsze mówią tam PiS, jaki socjalny PiS, przecież Zyta Gilowska była. No, od tamtego czasu już po czas prostu minęło. Tak samo jest z SLD. No, był Jerzy Hausner, był Leszek Miller, a teraz jest coś innego i życie toczy się dalej zawsze.
Kiedyś profesor Chwedoruch napisał słynny felieton, przepraszam, zacytuję, geje czy koleje, który miał pokazać w którym kierunku, że jest jakaś alternatywa rozłączna, że SLD musi wybrać albo kwestie socjalne, albo światopoglądowe. Pan redaktor kiedyś napisał, że SLD powinno na gruncie społecznym rozważać z Prawem i Sprawiedliwością zawarcie koalicji. Teraz jakby pan doradzał lewicy w tym nowym układzie parlamentarnym?
Lewica, nie tylko SLD, bo to prawdziwie jest pod szyldem SLD, ale to wiemy dlaczego wszyscy. No, po prostu po to, żeby nie nadziać się próg na próg 8%, ale tak naprawdę to nie ma już SLD, jest lewica, coś większego niż SLD. No i tak, no i co ja doradzam? No zdecydowanie ja doradzam, żeby nie iść w kierunku wojen kulturowych, bo to lewicy nie służy.
Pytanie profesora Chwedrucha jest cały czas aktualne dla lewicy, cały czas jest ta rozłączność, że nie da się w Polsce łączyć, przepraszam, zdecyduję znowu, i gejów, i kolei, że to musi być oddzielnie?
To jest kwestia ustawienia priorytetów. Oczywiście jest tak, że ja też i swoją książką, i tym, co mówię, nigdy nie mówię tym, którzy się na lewicy jakby specjalizują w zajmowaniu się sprawami tymi kulturowymi, takimi właśnie jak problematyka tęczowa, problematyka świeckiego państwa, czy problematyka, nie wiem, aborcji, to ja nie mówię im, że jakby trzeba im odebrać prawo do znaczka i oni mają zniknąć. Nie, tylko chodzi o to, że po prostu jakby tego typu myślenia, tych priorytetów było na lewicy dotychczas za dużo, a za mało było tych innych, tych związanych ze sprawiedliwością społeczną, z walką z nierównościami, przede wszystkim ekonomicznymi, z walką z wykluczeniem, stanięcie po stronie słabych, gorzej wykształconych, przegranych, takich no właśnie nie z wyższej klasy średniej, tylko raczej z niższej klasy robotniczej i tak dalej. Więc ja nie mówię tym, którzy tam dominują teraz na tej lewicy, jak nazywam hegemonem tego myślenia kulturowego, nie mówię, żeby oni mają sobie gdzieś dokądś pójść, tylko żeby się troszkę przesunęli, żeby zrobili więcej miejsca na tej ławce, bo wtedy będzie więcej po prostu ludzi na lewicy, żeby ta lewica nie była taka ekskluzywna, żeby po prostu jak się nie spełni tych tam 123 przykazań bycia lewicowcem, to że już nie można być lewicowcem, bo nie wiem, ma się nie takie poglądy w sprawie aborcji na przykład. To powinno być bardziej inkluzywne. To prawica to potrafiła zrobić, prawda? Zjednoczona Prawica jest gdzieś takim środowiskiem, gdzie, w którym odnajduje się i Jarosław Gowin
i Patryk Jaki.
Na przykład. No i co? No i to jest właśnie przykład tego, że ktoś tam się posunął, ktoś się dosiadł i jest to duża formacja większościowa, walcząca o większość, prawda, i mająca teraz tę większość. A lewica się tak trochę, jeśli będzie też szła nadal tą drogą kulturową, no to będzie taka, że zawsze mają rację, tak solennie, zawsze potrafią tam ją wyartykułować, bo są też dobrze przygotowani merytorycznie do tego. Kulturowy kapitał mają wysoki, ale co z tego, jak to nigdy nie będzie taka opcja większościowa. Jednak lewica zawsze tradycyjnie swą siłę czerpała ze swojej większościowości, z tego, że potrafiła walczyć o całą stawkę, a nie tylko jakieś tam swoje to poletko, prawda? Jakiś tam rezerwat tematyki tak zwanej lewicowej, kulturowo-światopoglądowej.
Na chwilę spojrzałem w telefon, w studio Rafał Woś, dziennikarz Tygodnik Powszechny, a ja SMS-uję, trochę rozmawiam z posłami Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze pan prezes nie zaczął swojego wystąpienia na Klubie Poselskim Prawo i Sprawiedliwość. Zdaje się, że tam ma ogłosić oficjalnie poparcie dla kandydatury Andrzeja Dudy, chociaż zrobił to w liście, który państwu cytowałem na początku audycji, więc chyba wszystko jest jasne. Jak tylko rozpocznie i będą jakieś informacje z pierwszej ręki.
Zdaje się, że prezes czeka na zakończenie naszej rozmowy, bo chciałby się dowiedzieć, co my na ten temat sądzimy i dopiero później spotka się z posłami.
To, żeby nie trzymać posłów, senatorów w niepewności, to zacznijmy, co powinien powiedzieć Jarosław Kaczyński posłom, senatorom, europosłom za chwilę.
Nie wiem, co on im powinien powiedzieć. On, tak jak obserwowałem Kaczyńskiego po wyborach, w ten wieczór wyborczy, to akurat ja byłem wśród tych, którzy tak odebrali to jego przemówienie. Za dobrą monetę wziąłem, jako taki wyraz, że no, że też będzie jakaś oferta dla tych, co nie są z tej gwardii przybocznych, i jakieś zrozumienie dla tych, którzy tak nie do końca, czyli jakby nie są totalnie antypisowi, ale tak nie do końca też się odnajdują zupełnie w tym państwie pisowskim. No i że to jakby do nich, że będzie więcej tej oferty, choćby poprzez, nie wiem, bardziej zniuansowaną ofertę mediów publicznych. Ale czy to coś takiego, czy to jest tylko takie, czy to jest fantazja, czy to rzeczywiście coś takiego nastąpi, to ja nie wiem, ja bym to doradzał prezesowi Kaczyńskiemu.
Wszyscy dziennikarze polityczni newsowi teraz zbierają okruszki informacji o tym, jak będzie nowy rząd wyglądał. Trochę tych okruszków mamy. Wydaje się, że Jarosław Gowin będzie miał znacznie silniejszą pozycję. Wiemy, że nie będzie zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Wiemy, że pod obstrzałem jest plan podnoszenia płacy minimalnej. To jest tak, że PiS powoli traci swoją, czy będzie tracił w tej kadencji swoją twarz socjalną, stawał się partią coraz bardziej liberalną gospodarczo.
No jest taka, jest takie zagrożenie. Z mojej perspektywy to jest zagrożenie, bo ja akurat uważam, że ta twarz socjalna PiSu jest nie tylko dobra w sensie obiektywnym dla Polski, ale jest też dobra dla PiSu i że jak PiS będzie przechodził na pozycję, będzie stawał na, będzie się po prostu upodabniał do Platformy Obywatelskiej, to no to za 4 lata straci władzę, a za 8 będzie tam Jarosław Kaczyński albo jego następca będzie w tej sytuacji, w której teraz jest Grzegorz Schetyna. No chyba, że powtórzy manewr Donalda Tuska i nie wiem, zostanie tam, nie wiem, kim mógłby zostać.
Szefem Europejskiego Banku Centralnego.
Na przykład.
To byłoby coś.
Na
Jarosław
przykład.
Kaczyński, szef EBC.
No, no na przykład, tak. To, ale jeśli tu i teraz mówimy, no to to jest oczywiście zagrożenie i ja myślę, że to jest wielka szkoda, że w PiSie akurat w tej talii takiej tych największych graczy politycznych, że się nigdy nie objawił taki ktoś, kto mógł być liderem tej frakcji socjalnej. To jest tak, że jest jakby frakcja ten Gowin, wiadomo jakie ma poglądy, Ziobro, wiadomo w czym się specjalizuje, jest Morawiecki, który wiadomo tam mniej więcej skąd przychodzi i dokąd zmierza. No a nigdy się nie stworzył gracz tego formatu lub graczka tego formatu, która by właśnie powiedziała 500 plus i więcej.
A z drugiej strony...
Szydło mogła nią być, ale jakoś tak się nie udało tego zrobić. Nie wiadomo, znaczy pewnie z wiele byłoby przyczyn długo by o tym mówić, ale nie pojawiła się taka postać. Ja tego bardzo, bardzo żałuję. Bo
a sam premier Mateusz Morawiecki, który swój program opiera na słynnej książce pani Marianny Mazzucato, Przedsiębiorcze Państwo, i dostrzega jakąś taką ideę, że ważna jest korekta liberalnego kursu kapitalizmu.
No tak, no na tym bezrybiu to z tych trzech wymienionych liderów to Morawiecki rzeczywiście najbardziej to reprezentuje, ale mi chodzi o ktoś, kto jeszcze bardziej to ciągnie na lewo, jak powiem, w kierunku właśnie większej równości, większej sprawiedliwości. No nie ma takiej postaci, bardzo tego żałuję.
Z drugiej strony, jak się nawet na portalu Krytyki Politycznej pojawiały się teksty, nie było ich dużo, w zasadzie przed wyborami był jeden, pani Okraski, o ile nie mylę nazwiska, który mówił, mimo że jestem osobą o lewicowych poglądach, zagłosuję na Prawo i Sprawiedliwość właśnie ze względu na wszystkie transfery społeczne ze względu na stawkę minimalną, stawkę godzinową. Pytanie, czy jeszcze jest taki elektorat, który by oczekiwał więcej, bo z jednej strony mamy tak, że w szeregach PiSu jest taka opinia, że wygraliśmy tak mało, dlatego że obiecaliśmy za dużo transferów socjalnych i przestraszyliśmy przedsiębiorców.
Przedsiębiorców przestraszyli. No to jak tak dalej będą myśleć, no to naprawdę powtórzenie drogi Platformy Obywatelskiej jest na wyciągnięcie ręki. Nie, no za dużo. No to jest dopiero początek. 500 plus to jest początek drogi w kierunku bezwarunkowego dochodu podstawowego. Ja bym chciał, żeby Polska była pierwszym krajem, który to wprowadzi. Oczywiście teoretycznie najbardziej do tego powinna być predestynowana lewica do wprowadzenia tego, ale no w tych warunkach, jakie są, to i tak jak był PiS przez te ostatnie 4 lata, to wcale nie byłoby jakieś sprzeczne z ich ideą. Przecież 500 plus to był taki rodzaj takiego w ograniczonym zakresie, ale jednak logiki bezwarunkowego dochodu podstawowego, więc no znowu tu się kłania to, że to wszystko wisi na Kaczyńskim i Kaczyński uchodzi za tego, kto pilnuje ta gwardia, która za nim idzie, tych 50-latków, to oni jednak są takimi liberałami, po prostu jak z obrazka wychowanymi przez trzecią RP i już dla nich to jest jest, nie wiem, tam 500 plus to Bóg wie co. No nie, no jeszcze mamy ile do zrobienia. No podatki progresywne można by wprowadzić. Usługi publiczne rozwinąć. Ho, ho, dużo, dużo zadań.
Kiedyś się mówimy na rozmowę o ekonomii, a jeszcze trochę o polityce. Wydaje się, że Konfederacja jest beneficjentem tego, że wszystkie partie mówiły, zachowamy chociażby 500 plus. Że w tym takim pełnym konsensusie nagle wchodzi Konfederacja i mówi, my wam zabierzemy 500+. I okazuje się, że jest ileś osób, ileś set tysięcy osób, które mówią, okej, super, zabierzcie nam. Albo zabierzcie im najlepiej.
Dla mnie Konfederacja to są najbardziej tacy, jak się mówi, pojętny uczeń, tylko...
Prymus,
o, tacy prymusi trzeciej RP, tak. To jest program Konfederacji Gospodarczy, równie dobrze mógłby być program Leszka Balcerowicza z czasów, kiedy był liderem Unii Wolności. No dokładnie taka, to jest to. Dlatego ja naprawdę, to jakieś taka koalicja, to jest jakiś taki powrót właśnie do tego myślenia takiego arcyliberalnego z początku lat 90. Oczywiście zawsze będzie jakaś grupa ludzi, do których to trafia, ale jeśli to tak traktować, to nie jest ich aż tak dużo, żeby to było niebezpieczne dla ogólnego kursu.
Ale z drugiej strony to była formacja, która miała być formacją buntu, miała być formacją, która wprowadzi niepokój do tego Sejmu.
No ale jak można wprowadzić niepokój, jak się jest tym wnukiem intelektualnym Balcerowicza?
A są?
No właśnie, to chciałem się pokazać, że tak, no. Zniesienie, postulat zniesienia składki, w ogóle tych składek na ubezpieczenia społeczne, no to czymże jest, jeśli nie ucieleśnieniem takiego libertariańskiego snu z początku lat 90., że tutaj, prawda, państwo to powinno się wycofać, a ludzie będą tacy przedsiębiorczy i oni wszystko tutaj sobie sami załatwią, a ci, co nie załatwią, to sami sobie są winni.
To jeszcze nam został środek sceny do omówienia, żeby ta nasza rozmowa była pełna platforma PSL. Przed platformą jest jeszcze jakiś żywot polityczny, twoim zdaniem?
No jest, no bo platforma w tym momencie jest tą siłą, która reprezentuje wizję świata, tę najbardziej konserwatywną. Ja to nazywam konserwatywną w tym sensie, że to są ci, którzy uważają, że przed 2015 było dobrze, tak? Że to pewien logika zapoczątkowana w czasie polskiej transformacji, ta taka, w której właśnie te liberalne reformy gospodarcze i takie upodabnianie się do Zachodu we wszystkim i tak dalej, że to było dobre. I im to zabrano, znaczy PiS to trochę zaczął zmieniać, więc ci, którym z tym było dobrze, z tym, co było wcześniej, no to muszą też mieć jakąś siłę. Ich nie jest tak mało w Polsce. Ich jest dużo, szczególnie dużo w elitach, ale też nie tylko, że to są to w największe miasta, też lokalnie też są jakieś tam lokalne elity, które uważają, że trzecia RP to był dobry czas dla nich, prawda, bo coś tam im się udało, więc taki ruch zawsze będzie potrzeba, żeby ktoś ich reprezentował. Tusk się zdecydował, że będzie ich reprezentował w roku 2005 po tej podwójnej porażce, no i on przejął jakby to, co było tam wcześniej, czyli tę Unię Demokratyczną Wolności i część SLD, no i to jest jak kontynuacja tego. W tym sensie jest dla nich żywot polityczny, bo jest popyt na tego typu myślenie, bez wątpienia. Czy mogą tam być, oczywiście życie toczy się dalej i będą tam się działy wewnątrz Platformy różne ciekawe rzeczy, ale co do zasady, no to taki wyborca Platformy jest.
A z drugiej strony pojawia się PSL, który też ma ambicje, żeby być strażnikiem trzeciej RP, żeby być wyrazicielem elit, może nie wielkomiejskich, ale małomiasteczkowych elit trzeciej RP.
No, PSL-owi się udało przemknąć.
Przemknąć 1 200 000 głosów. 9% tak. Poparcia, jak na PSL, który miał zniknąć z parlamentu, całkiem nieźle.
No tak, no ale to jest jednak, ja wciąż jestem pod wrażeniem tego, jak to jednak szybko się zwinęło w przypadku PSL-u, jak się popatrzy na ostatnie 20 lat, prawda, że kiedyś to była naprawdę taka partia ludowa, znaczy ludowa w sensie nie, że wiejska, tylko ludowa w sensie masowości, ale potem ich PiS potrafił przejąć właśnie te emocje, która za tym stała, no i w tym momencie, no to jest taka grupa, no poniekąd sympatycznych często działaczy i jakaś taka machina instytucjonalna, która chyba szuka swojego miejsca na scenie. No, życzę im, żeby znaleźli. Niech próbują w centrum, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
To jeszcze na koniec, żebyśmy zrobili klamrę w naszej rozmowie. W studiu Rafał Woś, dziennikarz, Tygodnik Powszechny, autor książek, dwóch książek o lewicy. Ostatnia, Lewica racz nawrócić. Panie, lewica powinna się blisko bratać z Platformą?
No nie, no moim zdaniem nie, ale jestem jednym z niewielu, którzy tak mówią. Ja uważam, że lewica powinna wręcz ostentacyjnie przeciąć pępowinę, która ich łączy ze światem liberalnym, żeby ostatecznie rozbić ten taki, tę zbitkę lewicowo-liberalny. To jest bardzo wygodne dla tych, którzy tym szermują, a dla lewicy to nie jest dobre, no bo...
Ale taktycznie jak to zrobić? Masz większość PiS-u w Sejmie, PiS nikogo nie potrzebuje, jesteś w opozycji z Platformą, musisz jakoś się ustawić gdzieś między PiS-em, PSL-em, Platformą, jakoś swoją odrębność wobec jednych, drugich, trzecich zaznaczyć.
No, to będzie niedługo okazja do testowania tego, no bo wkrótce już wybory prezydenckie, no i pytanie, czy wspólny kandydat, czy niewspólny, znowu będzie ten, ta oferta formułowana pewnie jako nakaz moralny przez wiele liberalnych ośrodków opinii, żeby wystawić jednego kandydata, że trzeba odsunąć ten PiS, że to jest tak. Więc lewica temu moim zdaniem powinna się przeciwstawić, budować swoją tożsamość. Wreszcie mają na czym budować, więc niech tego po potencjału nie straci.
Mieć swojego kandydata w pierwszej turze, a w drugiej turze zrobić co?
Nie wiem, bo to jeszcze musimy zobaczyć, jaka będzie dynamika. Dziś to trudno powiedzieć, nawet nie wiemy, kto to będzie.
No i to będzie Kidawa-Błońska i Andrzej Duda. To poprzeć któregoś z nich, czy uznać się, że tak jak Paweł Kukiz lat temu 5, który powiedział, nie popieram ani Komorowskiego, ani Dudy.
No i wtedy, jakby wtedy zrobić, sprawdzam, prawda, i zobaczyć... co proponuje jeden kandydat, co proponuje drugi kandydat i gdzie jest więcej lewicy. No i to jest pytanie o to, czego będzie chciała lewica. No, zakładam, że Andrzej Duda bardziej będzie mówił rzeczy i gwarantował robienie rzeczy tych, na których zależy lewicy socjalnej. Natomiast Kidawa-Błońska będzie na te sprawy kulturowo-światopoglądowe zwracać uwagę. No i wtedy to jest pytanie o to, jakby co tutaj w duszy lewicy będzie grało. No tak jak teraz się wydaje na pierwszy rzut oka, że raczej wciąż te sprawy kulturowe są dla lewicy ważniejsze. No ale po to ja to piszę jakby te rozmowy staram się tak inicjować w tę stronę z taką nadzieją, że to nie jest tak, że na lewicy ciągle będzie ten hegemon kulturowy siedział i mam nadzieję, że ten proces posuwania się na tej ławce, o którym zacząłem mówić kilka minut temu, że on jakoś zajdzie i wtedy to już będzie bardziej ciekawe, no bo w tym momencie, no to taka wizja poparcia kandydatki liberalnej właśnie nie będzie tym przecięciem pępowiny, o której mówię, bez wątpienia.
Powiedział Rafał Woś, który był gościem Popołudnia Wnet, dziennikarz Tygodnik Powszechny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mamy godzinę 17:05. Cały czas nie mam odzewu. Nikt do mnie nie chce odpisać na SMS-a z posłów, co mówi Jarosław Kaczyński. Zobaczymy może w trakcie tego, jak zaśpiewa Adam Struki i Adam Sojka. O ile Sojka, Stanisław Sojka. To jest taki płyta, gdzie panowie śpiewają i grają do wierszy Leśmiana Tam na rzece. To jest tytułowy i promujący utwór, ten album. Posłuchajmy.